Między Osaką a Tokio kwitną już wiśnie. Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Radek Lipiec.
Niestety jeszcze nie, jeszcze ze 2 tygodnie, zanim zaczną kwitnąć, ale warto na pewno to zobaczyć i jest to podobno bardzo przepiękne.
Czy najnowsze rozwiązania optyczne powstają w Japonii?
Jest to topowy kraj, który buduje na dzień dzisiejszy technologie, zarówno optyczne, jak i te związane z okiem, czyli urządzenia do badania oczu. Urządzeń do badania oka jest bardzo wiele i rozpoczynając od prostych urządzeń, czyli oftalmoskopów, dzięki którym możemy zobaczyć siatkówkę, poprzez urządzenia bardzo zaawansowane, czyli tomografy oka, które spowodowały pewną rewolucję w diagnostyce okulistycznej. Kiedyś zapytany byłem, do czego prowadzi technologia w okulistyce. Prowadzi do tego, żebyśmy mogli zwizualizować oko bez ingerencji w to oko. Ze względu na obrazowanie, na tomografy okulistyczne, na możliwość wykonywania zdjęć, jesteśmy w stanie zobaczyć, co w tym oku się dzieje, a oko, mimo że jest bardzo małym organem człowieka, jest bardzo skomplikowane i wymaga bardzo dużej technologii, żebyśmy mogli obrazować struktury oka.
Czy to urządzenie, przy którym siedzimy, jest z Japonii?
To urządzenie akurat tak, ale tego typu urządzenia produkuje się na całym świecie. Polska ma bardzo również duże zasługi, jeżeli chodzi o budowanie tomografów i troszeczkę się spieramy pomiędzy Japończykami, kto pierwszy, kto zaczął, kto rozpoczął. Japończycy uważają, że to oni rozpoczęli budowę tomografów jako pierwsi. W Polsce uważamy, że to Polska przodowała w tym względzie, ale zdecydowanie Japończycy aplikują fizykę do technologii OCT, czyli tomografów oka, no i chyba są w tym najlepsi.
OCT, czyli tomograf do badania oka.
Możemy na około 10 i więcej lat rokować na podstawie badań tymi urządzeniami, czy ten pacjent będzie miał problemy, czy ten pacjent już rozpoczyna jakiś proces chorobowy. I to jest ta rewolucja, która została wprowadzona. Czyli badając się na urządzeniach OCT, na tomografach okulistycznych, możemy dużo wcześniej wykryć choroby, których skutki będziemy widzieli dopiero za jakiś czas.
Jaskra, zaćma, AMD.
W tym względzie przede wszystkim jaskra i AMD. Zaćma jako choroba soczewki, mętnienia soczewki jest łatwo wykrywalna. Łatwo można to zaobserwować choćby nawet w lampie szczelinowej. Jeżeli chodzi o te bardziej skomplikowane choroby oka, czyli jaskra, czyli choroba, taki zespół chorób związanych z włóknami nerwowymi, jak i AMD ze strukturą dołeczka czy plamki, te choroby możemy tylko i wyłącznie zobaczyć dzięki tomografii. Wziernikowanie, czyli stare techniki, które kiedyś były, niestety nie dawały takich rezultatów, jakie mamy na dzień dzisiejszy w tomografach.
Kiedy pacjent powinien poddać się badaniu na tomografię OCT?
Właściwie bardzo wcześnie, po to, żeby wykonać pewien background, żebyśmy mieli obraz naszej zdrowej siatkówki, do której później będziemy mogli porównywać kolejne badania, gdzie będziemy mogli po prostu porównywać do sytuacji, gdzie byliśmy młodzi, gdzie widzimy dokładnie, jak ta siatkówka wyglądała wtedy, kiedy ona była zdrowa.
W Medarze w Poznaniu na Dębcu jest taki tomograf. Robicie Państwo tutaj badania?
Jest to tomograf klasy właśnie SOCT, czyli spektralne OCT. Jest to urządzenie, które rzeczywiście daje nam możliwość wykrywania wielu problemów w oku pacjentów. Wprowadziliśmy nawet taką akcję profilaktyczną dla pacjentów, którzy kupują okulary progresywne. Te osoby otrzymują gratis specjalny kupon na takie badanie. Są to oczywiście pacjenci, którzy zaczynają mieć problemy z widzeniem do bliska, czyli są w odpowiednim wieku, w którym już powinno nastąpić takie badanie. Dlatego połączyliśmy sprzedaż okularów progresywnych razem z badaniem tomografii oka. To badanie jest wykonywane tylko na Dębcu, ale okulary kupowane w całym Poznaniu, we wszystkich salonach poznańskich Medar Optyk są w tej promocji, czyli tylko, że później trzeba po prostu dojechać na Dębiec i wykonać tutaj badanie.
Czy po najnowsze rozwiązania okulistyczne, optyczne trzeba jechać aż do Japonii?
Niekoniecznie trzeba odbywać długą podróż do Japonii, żeby na najwyższym poziomie mieć diagnozowany wzrok. Zapraszamy dlatego do Medar Optyk, do Poznania.
Radosław Lipiec, dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Nie można kochać ludzkości, można kochać tylko ludzi. Graham Greene, tak zaczyna swoją książkę Ken Follett, człowiek z Petersburga. czyta Roch Siemianowski. Książka jest w naszej ulubionej bibliotece. Jeszcze kiedyś, dawno temu, była nagrana na kasetach, pamiętam. W każdym razie tak mi się wydaje. Wszystko zaczyna się przed rokiem 1914, wiosną, o ile dobrze pamiętam. Wiosna jest bujna, jest rozkwitająca i w Anglii do rodziny angielsko-rosyjskiej. Pan jest lordem, pani jest księżniczką. Mają córkę, przepiękną. I do niej przyjeżdża jej rosyjski kuzyn. Konie, żaglówki, łodzie, wioślarstwo, gra w tenisa. Wydaje się, że świat jest piękny, że świat krąży i że świat jest absolutnie bezpieczny, bo przecież na tronach Imperium Brytyjskiego, które władało wtedy 1/4 całej ziemi, Cesarstwa Rosyjskiego, Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Cesarstwa Niemieckiego, rządzili tymi państwami, na tronach siedzieli sami kuzyni. I mówili do siebie, drogi kuzynie Willi, drogi kuzynie Nikołaju. I wydawałoby się, że w rodzinie przecież nie może wybuchnąć żaden skandal. No, skandal może, ale na pewno nie wojna. A tu nagle okazywało się, że wojna się czai, że wojna krąży. Cóż takiego legło u podstaw? Co takiego spowodowało pierwszą wojnę światową? Próbuje odpowiedzieć Follett w swojej książce, która jest naprawdę książką sensacyjną. Wiemy, że Follett jest mistrzem tego gatunku i ta książka jest bardzo dobrze napisana. Bo ów książę, który przyjechał do swojej pięknej kuzynki, poza tym, że oczywiście się w niej zakochuje, no bo to jest, tak musi być, takie są prawidła takiego gatunku, to on przyjechał tak naprawdę zawrzeć tajny układ brytyjsko-rosyjski, który miał zapobiec tej wojnie. Dlaczego to się nie udało? Właśnie Follett, pokazując na tym zawirowaniu brytyjsko-rosyjskim, próbuje odpowiedzieć na szersze pytanie. Co takiego się stało, że owi kuzyni tak bardzo się właśnie pokłócili i przestali lubić? Follett, a też niektórzy historycy, mówią, że powodem była miłość. Że owi wszyscy kuzyni, a tak naprawdę cały świat ówczesny, zakochał się w nowoczesności. Wszyscy chcieli mieć coraz szybsze samoloty, coraz szybsze statki parowe, coraz szybsze pociągi. Chcieli fruwać, zjeżdżać, pływać pod wodą. I kiedy wydawało się, że w tym zachłyśnięciu, w tej wielkiej miłości do tej nowoczesności możemy iść tylko do przodu, okazało się, że miłość jak zwykle ma też drugie oblicze. Poza tą emocją, tą szczęściem, tym uniesieniem, jest też zazdrość. I owa zazdrość legła cieniem pomiędzy kuzynami, a zazdrość budzi brak zaufania. I brak zaufania spowodował, że kuzyni zaczęli patrzeć sobie na ręce. I mówi się bardzo często, że pierwsza wojna światowa wybuchła dlatego, że doszło do rewolucji, doszło do przemiany klasowej. Ale wydaje mi się, że to jest błędne rozpoznanie, bo tak naprawdę to nie robotnicy spowodowali wybuch pierwszej wojny światowej, chociaż byli jej główną siłą napędową, ani mieszczaństwo bogacące się, ani arystokracja, która zaczęła czuć, że traci władanie, w każdym razie pozycję w swoich państwach. Do pierwszej wojny doprowadziła nowa zupełnie grupa ludzi, specjaliści, to znaczy ci, którzy wymyślali owe cuda techniki, potrafili je konstruować, a później obsługiwać. Bo okazało się, że dobrym inżynierem, dobrym oblatywaczem, dobrym wynalazcą może być zarówno książę, jak i zwykły chłopek gdzieś z jakiejś bardzo dalekiej, odległych prowincji rosyjsko-austriacko-węgierskiej. Taki ledwie przyuczony młody człowiek z jakiejś zapadłej wsi może nagle konstruować rzeczy genialne, a może na pewno je świetnie obsługiwać. I tak w armii brytyjskiej najlepszymi asami lotniczymi okazali się właśnie robotnicy, którzy tracili pracę w swoich fabrykach i nagle dwóch z nich zgłosiło się do latania i stało się mistrzami tej sztuki. I Follett właśnie pokazuje, jak ci nowocześni ludzie zaczynają nie mieć zaufania do tych, którzy rządzą, i odwrotnie. Rządzący nie mają zaufania do tych nowych, technicznych ludzi. I tak zaczęła się pierwsza wojna światowa. A w książce Folletta, Człowiek z Petersburga, wojna zaczyna się dlatego, no, że pewien pan zakochał się w złej pani, a może ta pani kiedyś kochała się w pewnym panu. Nie zdradzę państwu oczywiście, kim była ta pani, kim był ten pan, bo to muszą państwo odkryć razem z Rochem Siemianowskim, który czyta Kena Folletta, Człowieka z Petersburga. I słuchając tej książki, pomyślałem sobie, jaka muzyka mogłaby mi towarzyszyć. Czy jest jakaś muzyka, która opowiada właśnie o czymś, co jest idyllą, która nagle zaczyna się rozpadać. I przypomniałem sobie Wagnera, Idylle Siegfrieda, a tak naprawdę i transkrypcję fortepianową, którą przygotował Glenn Gould. I ostatnie 5 minut może, gdzie w pięknych tańcach, które przywijają się, rozwijają, rozkładają się, nagle wkrada się nuta melancholii, przepięknej, ale melancholii, która wieszczy koniec, a na pewno zawieszenie. Wagner napisał to dla swojego syna, którego miał z Cosimą, i kiedy Cosima obudziła się w roku 1870 w swojej willi w Szwajcarii, nagle usłyszała przepiękną muzykę. To Wagner z 12 przyjaciółmi grał prawykonanie dla niej i dla malutkiego synka. Idylla Siegfrieda w wykonaniu Glenna Goulda jest doskonałą ilustracją dla książki Kena Folletta Człowiek z Petersburga, którą można znaleźć w naszej ulubionej bibliotece. Polecał Paweł Kamza.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej radiapoznań.fm już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 7.45. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.